Komentarze Radia Gdańsk.
I godzina 9:10. Olga Zielińska, witam Państwa serdecznie. A wraz ze mną są Marek Formela, szef Gazety Gdańskiej, portalu Wybrzeże24.pl, wpadł zjajany. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Radzę słuchać Radia Gdańsk. Mówią prawdę o korkach na drogach.
Tak. I dr Grzegorz Lewicki, członek Klubu Jagiellońskiego, związany z Akademią Sztuki Wojennej oraz Polskim Instytutem Ekonomicznym na Łączach. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Panowie, 13 dzień wojny. Unia Europejska przygotowuje kolejny pakiet sankcji na Rosję. Premier Mateusz Morawiecki naciska na zaostrzenie sankcji wobec Rosji, ale są grupy interesów, które to blokują. Nie ma na to zgody międzynarodowej. Ambicje poszczególnych państw europejskich nie zważają na to, co się dzieje. Ja przypomnę, że tylko 7 banków rosyjskich jest wykluczonych z międzynarodowego systemu rozliczeń finansowych SWIFT. Nie ma zielonego światła, aby wykluczyć największy bank rosyjski, Sberbank, systemu rozliczeń finansowych w euro, SEPA. Ten system nie jest blokowany, czyli interesy między Rosją a Niemcą kwitną. Nie ma też zgody na embargo importu energii z Rosji. Marek Formela.
No, sytuacja jest w tej chwili dość... Jeśli chodzi o rozkład sił i pomysłów związanych z sankcjami, dość klarowna. Z jednej strony część państw Unii Europejskiej, które chciałyby zachować daleko idącą wstrzemięźliwość i zachować standard życia swoich społeczeństw. Trudno sobie bowiem wyobrazić, żeby władza mająca mandat demokratyczny utrzymała władzę, gdyby okazało się, że 1000 euro kosztuje ogrzewanie mieszkania albo paliwo jest po 10 czy 15 euro. Więc z jednej strony jest próba regionalizacji tego konfliktu, zamykania go w obrębie sporu między wojny między Rosją a Ukrainą, a z drugiej strony Ukraina stara się ten konflikt jak najbardziej zinternacjonalizować. No, prawda dzisiaj jest taka, że dopóki płynie energia z Rosji, Europa Zachodnia współfinansuje konflikt, wojnę Rosji z Ukrainą.
No właśnie wczoraj kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że jego rząd nie planuje wstrzymać importu energii z Rosji. Ostrzegał również przed radykalnymi sankcjami na rosyjski sektor energetyczny, bo zagroziłoby to bezpieczeństwu gospodarczemu Europy. Doktor Grzegorz Lewicki, poproszę o komentarz.
Pani redaktor, tak naprawdę na tą sytuację powinniśmy spojrzeć z punktu widzenia, można powiedzieć, psychologii, albo nawet i właśnie teorii stresu pourazowego, ponieważ najważniejsze państwa Unii Europejskiej, może Francja, Niemcy, zachowują się tak właśnie jak osoby, które przeżywają traumę, na przykład w momencie, kiedy dokładnie dowiedzą się, że ich partner, ich małżonek okazuje się być zbrodniarzem wojennym i mordercą dzieci. I dokładnie tak wygląda teraz podejście Niemiec i Rosji. Tam, mimo że ustnie kanclerz Scholz zadeklarował w ogóle reorientację przecież całej polityki i gospodarki Niemiec, przecież te ogłoszenia o tym, że więcej PKB na obronność i to, że przeorientowują swoją politykę wobec Rosji, no to Rosjan zszokowało, bo to przyszło zupełnie nagle. Natomiast niestety tutaj mamy taką sytuację, w której tak naprawdę Niemcy, establishment niemiecki nie do końca chce uwierzyć w to, co sam powiedział. To znaczy w tym sensie, że oni już sobie zdali sobie sprawę, czym tak naprawdę jest Rosja, ale teraz jeszcze cały czas mamy wielkie takie pęknięcie, no właśnie tak jak w tej sytuacji, kiedy dowiadujemy się w jakiejś traumatycznej rzeczy, w którą no już rozum nam wierzy, ale serce nie chce wierzyć, że nasz partner, z którym żyliśmy i którego kochaliśmy 20 lat, bo przecież pod względem gospodarczym to była przecież wielka miłość spółek niemieckich spółek francuskich do Rosji. Okazuje się kimś, kto nie ma problemu zabijać, prawda, małych dzieci z plecaczkami, które idą do szkoły, zaminowania korytarzy humanitarnych, przerywania zawieszenia broni, strzelania do cywilów i wielu innych rzeczy, za które cała społeczność międzynarodowa ma teraz nadzieję, że władza Rosji odpowie. Tutaj na tą całą sprawę, jeśli oczywiście jest prawdziwy, duże światło rzuca taki raport, który opublikowali ludzie związani z takim portalem Gulagu.net. To ma być rzekomo oczywiście, bo tam pewność nie jest potwierdzona na 100%, natomiast na ponad 90%. Jest to raport rzekomego oficera rosyjskich właśnie służb, który mówi o tym, że, no, że po prostu Rosja w tym momencie jest jak nazistowskie Niemcy w roku 1943 bądź 1944, z tym, że dla nich to jest punkt startowy, to znaczy już się świat, dopiero oni zaczęli wojnę, a już się świat zjednoczył. To prawda, ma pani rację, panie redaktor, że te sankcje,
panie, no, doktorze,
są problematyczne, bo Rosja się będzie z tego wydzierać, ale to jest dobry początek. Tego się nikt nie spodziewał w Rosji i w Chinach, że Zachód tak się zjednoczy. Nie jest dobrze.
Panie doktorze, oddajmy głos panu Markowi. Profesor Bogdan Musiał, historyk mieszkający na stałe w Niemczech, powiedział, że Merkel i Schröder mają krew na rękach.
No w gruncie rzeczy to polityka Schrödera otworzyła możliwość gigantycznego wzmocnienia gospodarki rosyjskiej, zbudowania olbrzymich rezerw walutowych, które umożliwiają prowadzenie tej wojny. To Schröder był politykiem, który ogłosił wystąpienie Republiki Federalnej Niemiec z energetyki jądrowej. On to zapoczątkował, a Angeli Merkel brakowało jakiejkolwiek determinacji, by w tej sprawie, poza drobną amortyzacją tej polityki, dokonać zmiany kierunku. Wręcz przeciwnie, to z kolei za jej czasów nastąpiło przyspieszenie i ożywienie kontaktów gospodarczych z Rosją. To jest system naczyń połączonych, ponieważ energia z Rosji transportowana dzień w dzień gazociągiem jamalskim i Nord Stream 1 zasila, stabilizuje sytuację społeczną w Europie Zachodniej, w takie kraje jak Austria, które są w 100% uzależnione od gazu niemieckiego, od gazu rosyjskiego, takie kraje jak Niemcy, które ponad 50% gazu i swojego zapotrzebowania uzyskują z Niemiec. Jednocześnie płacąc rachunki za gaz, wzmacniały gospodarkę rosyjską, ale też pozwalały Rosjanom za te pieniądze kupować sprzęt, technologie. Jednym słowem, te naczynia były bardzo ze sobą połączone. Jedynym słabym punktem w tym wszystkim jest fakt, iż w Europie Zachodniej rządy mają legitymację demokratyczną i ten poziom sankcji, które Europa Zachodnia może skutecznie wprowadzić, nie może przekraczać wytrzymałości ekosystemów społecznych. I na tym opierają się też rachuby agresora rosyjskiego.
A Francja, panie doktorze, prezydent Francji Macron miał spotkać się z właścicielami francuskich gigantów. Na takim spotkaniu byli też premier oraz kluczowi ministrowie i doradzał francuskim firmom, aby powstrzymały się od pochopnych decyzji oraz by nie opuszczali rosyjskiego rynku. Pan doktor Lewicki.
No oczywiście, oczywiście, no tutaj jest taki sam mechanizm, prawda, traumy małżeńskiej, która powoduje, że no, nagłych kroków wciąż jeszcze nie chce się podejmować, ponieważ po cichu tutaj sektor biznesowy liczy na to rzeczywiście, że ta wojna się skończy za, no choćby jeszcze może w marcu, za parę tygodni dojdzie do jakiegoś przesilenia, bo tak przeróżne źródła wywiadowcze również mówią. Natomiast nie jest oczywiście tak do końca. Znaczy, oczywiście widzimy w sferze medialnej, taka była piękna sesja zdjęciowa prezydenta Macrona, prawda, zakrywał dłonie w twarzy, był taki strapiony, bardzo
sesja zdjęciowa w dzisiejszych czasach.
Tak jest, tak, bo to oddaje i kreuje pewne emocje. Natomiast tutaj też przypomnę, tak jak mój przedmówca, że, no, że to jednak Francja torpedowała wszystkie programy wzmocnienia wschodu Europy, Partnerstwo Wschodnie przecież zarżnęli Niemcy razem z Francuzami. Francuzi bardziej chcieli nastawiać się na kraje Sahelu i pomoc gospodarczą, więzy gospodarcze właśnie z północną Afryką, ze względów również tam historycznych i tego, że mają taką, a nie inną sytuację demograficzno-migracyjną. Przy tym jednak tutaj ewidentna jest sytuacja, tutaj chciałbym też jakby nie tylko samego dziegciu na temat prezydenta Macrona dokładać, bo sytuacja jest jednak taka, że Francja zdaje sobie sprawę, że wizerunkowo, nie tylko wizerunkowo, ale również polityczne przywództwo Niemiec w Unii Europejskiej słabnie. To znaczy po prostu kraje reszty Europy widzą, co Niemcy wyprawiają, no i mówiąc kolekwialnie, szukają sobie innego patrona czy mecenasa. I tutaj Francja ewidentnie chciałaby odgrywać jakąś rolę. Tylko że właśnie problem jest taki, że prezydent też tak samo nie chce zerwać więzów w Rosji. Kto lepiej i te więzy przemodeluje, kto, Francja czy Niemcy, no ten oczywiście dostanie duży bonus później do swojej sprawczości w geopolityce europejskiej i no, wzmocni swoją siatkę sojuszniczą. Tylko cały czas, prawda, różne scenariusze są w powietrzu. To, co się stanie w Rosji, bo zależnie od tego, różne kroki, które zrobią teraz Niemcy i Francja, no byłyby optymalne. Jeśli to się wszystko szybko skończy, tak czy inaczej, no to wtedy tych sankcji już nie trzeba wprowadzać większych, przynajmniej oczywiście tak analizując a priori strategicznie. A jeśli ta wojna będzie trwała i Putin dalej będzie mordował te dzieciaczki z plecaczkami, które po prostu mogłyby w tym czasie pójść do szkoły, no to rzeczywiście sankcje trzeba oczywiście wprowadzać jeszcze coraz mocniejsze już teraz. Ja tylko przypomnę na koniec, że Polski Instytut Ekonomiczny wyliczył i szacuje, że kwestie energetycznego uniezależnienia się Europy od Rosji są do przeprowadzenia w ciągu kwartału. Więc to jest możliwe. Wtedy oczywiście kraje członkowskie dostają trochę po kieszeni, no ale pytanie jest, ile warte jest życie po prostu milionów ludzi.
Panie doktorze, my się już z panem żegnamy, bo pan zapowiadał, że ma pan tylko czas do 9:20, mamy 9:22. Bardzo dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu.
I pan Marek Formela. Na Twitterze wczoraj europoseł PiS Anna Zalewska taki wpis zamieściła. Wojna w Europie, a w Parlamencie Europejskim o godzinie 19:15 spotkanie z Fransem Timmermansem w sprawie, uwaga, wpływu wojny na politykę klimatyczną Unii Europejskiej.
No, według Timmermansa wojna między Rosją, napaść Rosji na Ukrainę ma bezpośredni związek z projektem zmian klimatycznych. No, poruszamy się w oparach jakiegoś absurdu. Pan Timmermans próbuje ratować projekt, który w tych warunkach społecznych, w tych warunkach no, de facto w Europie wojennych, nie ma żadnej racji bytu. Co prawda ogródkami powiada, że można dokonać różnych modyfikacji i uwzględnić fakt, iż niektóre kraje jak Polska mogą dłużej rezygnować z węgla, ale wygląda na to, że ta obsesja i to szaleństwo ideologiczne, które ogarnęło Fransa Timmermansa i część europosłów, jest silniejsze i bardziej trwałe niż realna wojna, która toczy się już prawie przy granicy Polski. Zresztą ten obszar szaleństwa dotyczy też części polskich polityków, europosłów, ale też samorządowców, którzy urządzają jakieś wiece pod stacjami grupy Lotos i mówią, że ropa, że te stacje będą za chwilę węgierskie, czyli rosyjskie. Mówią to politycy, którzy, jak łatwo sprawdzić, utrzymywali zażyłe kontakty, pływali jak marszałek Struk łodzią motorową Kalberg do Bałtyjska, podpisywali jakieś porozumienia z gubernatorami, urządzali bałtyckie fora gospodarcze, którzy wysyłali, jak prezydent Adamowicz, delegacje do Elbląga, której przewodniczyła pani Janczarek, którzy jak prezydent Elbląga Nowaczyk, lider Platformy w Elblągu, podpisywał z burmistrzem, z merem Jaroszukiem umowę o współpracy. to wreszcie spotkania mera Jaroszuka z Pawłem Adamowiczem, więc umówmy się, że ja też kuriozalna wypowiedź pana Jacka Karnowskiego, który wszędzie wietrzy Rosjan, no więc ja przypomnę gdańszczanom, sopocianom, że to pan Jacek Karnowski grał z ministrem spraw zagranicznych Kozyrjewem ponad 20 lat temu w tenisa w towarzystwie ambasadora Kaszlewa. Kto zaczął, to proszę pytać w agencji wywiadu, więc pachnie to hipokryzją, obłudą i wykorzystywaniem realnego dramatu na wschodzie Europy do powodowanej niskimi pobudkami polityki partyjnej na forum krajowym.
A jak pan dzisiaj ocenia działania opozycji w tych czasach?
No, opozycja podejmuje zgodnie z tym, co 3 lata temu proklamowała w tej swojej słynnej karcie 21 postulatów samorządowych. Próbuje przekonać Polaków, że to opozycja zarządza krajem, że to opozycja bierze na siebie ciężar walki ze skutkami społecznymi konfliktu na Ukrainie. To nie jest prawda i opozycja tak naprawdę zgodnie z zasadą zapisaną w Konstytucji pełni w samorządach rolę uzupełniającą dla pracy organów państwa. Ta próba uwłaszczenia się na tym dramacie przez część polityków opozycji, zwłaszcza tych, którzy znajdują się w samorządzie, brzydko pachnie.
Brzydko pachnie. Wspomniał pan wcześniej o PKN Orlen. Jest zgoda UOKiK-u na utworzenie przez PKN Orlen i Synthos Green Energy spółki, która będzie budować i eksploatować małe reaktory jądrowe. Czy to szansa dla Polski?
No oczywiście, że szansa, bo gdyby zrealizować marzenie Donalda Tuska, że z sąsiadami należy robić interesy i grupę Lotos można było sprzedać każdemu, w tym także Rosjanom, bo nie było przesłanek ideologicznych, żeby tego nie robić, to dzisiaj nie mielibyśmy w ogóle żadnego pomysłu na to, jak budować gospodarczą rację stanu w Polsce. Natomiast szczęśliwie wyborcy z prymitywnego, wulgarnego neoliberalizmu w Polsce zrezygnowali i budujemy teraz własne, niezależne, duże przedsiębiorstwa, które mogą zapewnić ubezpieczenie gospodarczej racji stanu. Przeciwni temu są politycy, którzy jak w Gdańsku sprzedali gepec niemieckiemu kapitałowi i uważają, że to była globalizacja.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marek Formela, szef Gazety Gdańskiej, portalu Wybrzeże24.pl. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja przypomnę, że jeszcze był z nami dr Grzegorz Lewicki, członek Klubu Jagiellońskiego, związany z Akademią Sztuki Wojennej oraz Polskim Instytutem Ekonomicznym, a audycję realizowała Kamila Pietrusińska. Bardzo dziękuję. Olga Zielińska, do usłyszenia.
Komentarze Radia Gdańsk.